Naszym gościem Michał Karnowski, ale na początek nie głos pana redaktora, tylko głos zupełnie kogoś innego. Mamy od wczoraj w Polsce demokrację walczącą i ogłosił to premier Donald Tusk. Posłuchajmy.
Jeśli chcemy przywracać ład konstytucyjny, jeśli chcemy przywracać te fundamenty liberalnej demokracji, to napotykamy się każdego dnia, ja się napotykam każdego dnia na sytuacje, w której dysponuję narzędziami, które nie dają mi możliwości naprawy rzeczywistości. Mówię o narzędziach prawnych, przygotowanych przez poprzedników, których intencją było zniszczenie tego ładu, a nie wzmacnianie czy zbudowanie. Więc jako historyk moim zdaniem mogę chyba śmiało zaryzykować tezę, że mamy dzisiaj potrzebę działania w tych kategoriach demokracji walczącej. To znaczy pewnie jeszcze nieraz popełnimy błędy albo popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa, ale nas nic nie zwalnia z obowiązku działania każdego dnia. Ja każdego dnia muszę podejmować decyzje, które można bardzo łatwo krytykować i podważać od strony prawnej. Ale bez tych decyzji to właściwie w ogóle nie byłoby sensu, żebym podjął się odpowiedzialności prowadzenia prac rządu.
I tak wczoraj w Senacie mówił premier Donald Tusk, naszym gościem Michał Karnowski, tygodnik sieci Portal w Polityce i Telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Witam w Polsce, gdzie rządzi ustrój demokracji walczącej. Co to oznacza?
No trudno właściwie powiedzieć konkretnie to, co sobie Donald Tusk myśli. To jest tak naprawdę taka kropka nad i w tym, co do tej pory było tezą publicystyczną, tezą, że nam się coś tutaj pomyliło, że ktoś uznał, że konstytucja to jest jakaś żona Konstantego i że w związku z tym nie trzeba jej przestrzegać. No ta władza od początku daje sobie prawo do definiowania, czym jest demokracja, czym jest praworządność, jak należy rozumieć prawo. I robili to ludzie Donalda Tuska za jego przyzwoleniem, a nawet naciskiem w bardzo wielu sprawach, od przejęcia nielegalnego TVP przez przejęcie neoprokuratury, po areszty wydobywcze, które trwają w tej chwili, żeby znaleźć haki na przeciwników politycznych, trałowe takie przeszukania domów przeciwników politycznych, czy ludzi, którzy mogliby coś władzy dać, jakiejś wiedzy, jakieś informacje. Natomiast w tej chwili przechodzimy do etapu, w którym to jest po prostu zadekretowane jako oficjalna polityka państwowa. Mówi to Donald Tusk do grona prawników, którzy go słuchają i kiwają głowami. Przerażające słowa. One tak naprawdę oznaczają koniec demokracji. One oznaczają odrzucenie całego porządku prawnego. No mówi szef rządu, no tak, no tutaj może będzie coś, co się purystom prawnym nie spodoba, tutaj ktoś będzie coś kwestionował, ale wiecie, my musimy, jesteśmy zobligowani, no nam, no to jest nasz obowiązek. No, przez całe 8 lat terroryzowano nas, czy opinię publiczną, prawda, ciągle tresowano, może to lepsze słowo, takim głębokim przekonaniem, że wszystko musi być zgodne co do przecinka z literą prawa. No i te rządy poprzednie się starały, żeby przynajmniej co do zdania było zgodne z literą prawa. I wiły się, i kręciły, i z własnym prezydentem negocjowały. I to wszystko było zawsze za mało. Uruchomiono potężne naciski, rzekomo łamanie praworządności, bo coś niezgodne z jakąś oceną jakiejś komisji weneckiej. A tutaj przychodzi premier i mówi, Donald Tusk, mówi, od dzisiaj to ja decyduję, co jest prawem, czyli ja decyduję też o waszych wolnościach, ja decyduję o waszych możliwościach, ja decyduję o tym, jak żyjecie. Nie wiem, czy to nie jest ta czerwona linia, którą kiedyś, nie chcę tu za mocnych słów używać, ale wczoraj byliśmy wstrząśnięci w redakcji tymi słowami i rozumiem, dlaczego pan redaktor je przytacza dosłownie. I tak się zastanawialiśmy, no, co dalej, to znaczy jaka może być tutaj reakcja opinii publicznej, jaka może być nasza reakcja, jeżeli tę linię przejdziemy tak na luziku, tak swobodnie, no to naprawdę już nie będzie powrotu. To jest jakiś czerwony alarm dla wszystkich, którzy cenią sobie wolność w Polsce, którzy cenią sobie elementarne wartości. Bo to nie są tylko słowa. Mówimy o władzy, która rzeczywiście tak robi. No dzisiaj Tusk oficjalnie mówi, że będzie łamał prawo, że on będzie decydował, co jest demokracją, a co nie. I że to będzie ustrój walczący. To przypomina naprawdę taką retorykę komunistyczną w tym znaczeniu, że tam też uważano, że ta walka klasowa jest ważniejsza niż cokolwiek innego, tak? Niż jakiekolwiek nawet własne komunistyczne prawa, że jest jakaś dominanta wyższej wartości i oni wiedzą, kiedy jej należy użyć, kiedy należy uruchomić. Dziś to samo. No, analogie historyczne oczywiście zawsze są niepełne, zawsze są koślawe, ale to są słowa bardzo, bardzo niepokojące i mam nadzieję, że mamy w sobie jeszcze tyle sił, tyle też wspólnotowości, żeby się jednak temu solidarnie przeciwstawić. To czy naprawdę tak sobie wyobrażają demokrację ci, którzy na Donalda Tuska głosowali, ci, którzy głosowali na trzecią drogę? Czy tego chce Polskie Stronnictwo Ludowe? Czy tego chce Szymon Hołownia? Czy to się podoba Włodzimierzowi Czarzastemu? No tak, takie pytania sobie też zadaję, bo...
Szymon Hołownia był tuż obok, więc mógł zareagować. Nie zareagował i taka wykładnia. Rzeczywiście ja dlatego jeszcze będę cytował inne fragmenty z tego niedługiego tak. koniec końców wystąpienia. Może nie w naszej rozmowie, ale dzisiaj w poranku się pojawią, bo też rzeczywiście byłem zszokowany. Nie sądziłem, że jako obywatel, jako Polak, jako dziennikarz również dożyje czasów, kiedy premier będzie mówił, że w zasadzie to tam, gdzie prawo będzie mu przeszkadzać realizować działania, które on uzna za przyzwoite, to on tego prawa nie będzie stosował. Ale też zabójcza szczerość. Bardzo muszę powiedzieć, że do tego Donald Tusk nas już przyzwyczaił. Słynny cytat, że prawo tak jak my je rozumiemy, że wiele osób mówiło, że to jest jakaś retoryka, jakaś forma przekonywania, a tu się okazuje, że premier potrafi być szczery i to szczery aż do bólu.
Tak, i tutaj mamy jeszcze inne niepokojące elementy. Obok tej szczerości mamy tę praktykę. No, wspomniałem o Kopniakami przejęto na OTVP. No, ktoś może jej nie znosić, ktoś mógł jej nie znosić, mógł jej nie lubić, ale to było bezprawne działanie. Ja przypominam, że za rządów Jerzego Buzka była dokładnie taka sama sytuacja prawna i rząd Buzka miał ministra kultury i nie przejął siłowo OTVP przez ministra kultury, wysyłając tam policję, a ówczesna SLD Doska de facto TVP, no po prostu masakrowała rząd Jerzego Buzka i cały AWS i stracił władzę przez to. No, a ten rząd po prostu pierwszego dnia wszedł. Neoprokuratura tak samo. No, mamy nieumocowanego prawnie prokuratora, który nie ma kwitu pokazującego, że on może tam być. Mamy jakieś kontrasygnaty, które prawda, premier sobie tu wycofuje, no kpiąc w oczy z opinii publicznej. I ja myślę, że to będzie niestety postępowało. No, mamy też jeszcze jeden element. No, mamy bojówki. Ja byłem wczoraj pod pomnikiem smoleńskim, obserwowałem to, relacjonowałem i to, co się tam zdarzyło, no, pokazuje, że naprawdę mamy bojówki władzy. No, mamy ludzi, którzy po prostu są opłaceni, żeby atakować przeciwników politycznych. Ludzie, moim zdaniem, w dużej mierze pod wpływem, ludzie niepoczytalni, ale ewidentnie sterowani, koordynowani. Ani takie to naprawdę jak na Białorusi i takiego jeszcze się jednego z liderów tych bojówek zaprasza do tej przejętej telewizji rządowej, mówiąc patrzcie, no to jakby nie jest facet znikąd, tak? No. I policja, nie wiem czy państwo wiedzą, wczoraj pod pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej pilnowała, żeby haniebny wieniec z haniebnym napisem został złożony. To było zadanie policji, która...
Panie redaktorze, dzisiejszy poranek od tego rozpocząłem, bo jadąc do Warszawy przyjechałem, nadłożyłem drogi tak. na plac imienia Józefa Piłsudskiego. Wieniec dalej stoi, który ma prowokować i jest pilnowany, jak rozumiem, całą noc był zapewne pilnowany. O godzinie 6 rano dwa patrole policji bardzo bacznie patrzą się. Kiedy podszedłem do samego pomnika, to rzeczywiście widziałem takie poruszenie i wzrok, i nawet kroki w stronę policji, co ja tam chcę zrobić, więc jest rozkaz pilnie
jest rozkaz pilnować. Gdyby jakikolwiek człowiek, ktokolwiek chciał postawić pomnik, postawić wieniec obrażający pamięć kogoś uczczonego na pomniku, to policja by zareagowała. Znaczy, no, gdyby istniał pomnik Bronisława Geremka, no nie można by pisać o nim strasznych rzeczy. No, gdyby istniał pomnik czyjkolwiek, prawda, nie wiem, Jacka Kuronia, no pewnie by tak nie można było robić. Natomiast, czy Adama Michnika, bo pewnie mu kiedyś postawią, to tu wolno. Czy polityka państwa, i to się wszystko wpisuje, uważam, że w jeden przekaz. Uważam, że to jest jedno. To znaczy, że jakby się ten wczorajszy dzień złożył w tą przemoc, którą widziałem naprawdę na żywo, ten kompletny brak szacunku dla jakiejkolwiek rany Polaków. Ja w ogóle mam tezę, że to... Przepraszam bardzo. Bardzo pana psa proszę o opuszczenie pokoju.
tezę, że to pies to pies.
Poranne zabawy nasze, tak. W każdym razie, więc z jednej strony była to przemoc zastosowana bezpośrednio na placu Piłsudskiego, z drugiej strony pan premier, który podniósł to do rangi rzeczywiście, prawda, oficjalności, no on będzie decydował, kiedy tej przemocy użyje. No, ja myślę, że kolejne, niestety mam tutaj złe przeczucie, kolejne będą media. Wydaje mi się, że to zdziwienie Tuska, który, nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak wrócił do polskiej polityki, to w Sejmie, gdy go tam jeszcze dziennikarze TVP przepytywali, jakieś trudne pytania mu zadawali, tak stanął, rozejrzał się i powiedział: co tu się dzieje? Co to jest? To nie jest dla niego normalny świat. Na razie posprzątał sobie w kancelarii premiera, bo już mu tam trudnych pytań zadawać nie można, prawda? Na razie posprzątał sobie w ministerstwach, bo się nie wpuszcza niewygodnych dziennikarzy, ale myślę, że kolejnym etapem będzie naprawdę pójście po media prywatne. Świat, w którym panuje jakiś pluralizm, w którym można krytykować Donalda Tuska, jest dla niego jakiś nieakceptowalny. On sobie jakąś dyktaturę wymarzył. Znaczy, są oczywiście tezy, i to są tezy nawet w gronie ludzi obozu rządzącego i do niego zbliżonego, że tutaj jest coś nie tak. To znaczy, że oni potocznie mówią, ja tutaj nie używam tego w kategoriach jakichś medycznych, prawda, ale no, słychać często z tamtego obozu, że Donald zwariował. że nikt nie rozumie, że to jest jakieś szaleństwo, no ale
tak to wygląda. Premier, który wychodzi i mówi, że nie będzie się stosował do prawa,
tak,
tylko będzie realizował swoją politykę niezależnie od zapisów tegoż prawa,
ale
bo on tak
ja bym
uznaje,
jednak...
to jest jakiś wymiar no takiego
Ale ja bym to jednak
niestandardowego
czytał,
myślenia.
ja bym to jednak czytał razem z niemieckimi instrukcjami dla Polski. Pamiętajcie państwo, jak po zwycięstwie
Klaus
Tuska,
Bachmann.
Nie tylko on, ale ta słynna fraza, że musi użyć całej siły państwa policyjnego dla przywrócenia, no dla złamania PiSu tak naprawdę, przywrócenia monopolu. To jest właśnie realizowane. Znaczy, ta niemiecka instrukcja, że tak, użyć siły państwa policyjnego. I to też dochodzimy do pytania, no, czy w policji nie ma nikogo, kto by powiedział, no nie chcemy być ZOMO i milicją? Naprawdę nie ma nikogo takiego? Czy nie ma nikogo wokół Donalda Tuska, kto by się zastanowił, czy te profity władzy w tej koalicji rządzącej, czy to one są warte po prostu tego? No on ich wciąga w jakąś straszną rzecz. On ich wciąga w sytuację, w której być może bardzo wielu tych ludzi w przyszłości będzie miało zarzuty karne.
I to jest też coś, co będzie tę władzę cementować. Donald Tusk, kiedy różne rzeczy mówił w kampanii wyborczej, czasami, jak mówię, był zaskakująco szczery, co wielu pewnie z wyborców, Polaków, także nas, obserwatorów sceny politycznej, takich zawodowych, dziwiło, ale czasami też mówił rzeczy, które się nie sprawdzały. Mówił, że on przychodzi do teki premiera na 3-4 miesiące, żeby posprzątać, a potem da miejsce komuś o łagodniejszym usposobieniu. Takie też padały frazy na spotkaniach z wyborcami. Mija 9 miesięcy, za 2 dni minie 9 miesięcy tego rządu. Donald Tusk ani bynajmniej nie zamierza oddawać się komuś łagodniejszemu sterów rządu, a ten atak przyspiesza. Jaka jest logika polityczna tego, że po 9 miesiącach w zasadzie ten rząd, zamiast już zamykać rozliczenia i walkę z opozycją, to ją tylko i wyłącznie rozkręca i wprowadza na kolejne poziomy?
Tak, chociaż też nie jest wszechmocny. Znaczy, też ja bym tu, tak jakby powiedziawszy o tych czerwonych alarmach, które sam podnoszę, wskazałbym na to, że oni naprawdę nie są tu jakimiś, prawda, królami słońca i spokojni. Znaczy, jesteśmy wolnymi Polakami, mamy własne, jeszcze niepodległe państwo i mamy narzędzia, żeby się bronić. No, wszystko zależy od mobilizacji społecznej, też od tego, czy się nie damy zastraszyć, bo to zawsze represje, prawda, są trochę obliczone na to, żeby skoro jednego przymknęli, to inni się zaczęli bać, więc musimy to w sobie jakoś przepracować, tak mi się wydaje. I jednak podjąć tą walkę i pamiętać się też o tym, że te represje są, no one w jakiejś mierze też są tak dyktowane tempem spadku popularności tego rządu. Znaczy, tego to się ukryć nie da. Włodzimierz Czarzasty powiedział zdanie, które mnie zdziwiło, że tak cicho przeszło. Może dlatego, że... Tak, ale może dlatego, że z jednej strony tam pada stwierdzenie, prawda, niemiłe uszom pisowców, że rząd złodziei w oczach opinii publicznej został zastąpiony rządem leni. Nie był oczywiście rząd PiSu ani jeden, ani drugi, żaden rządem złodziei. To jest nieprawda, to pieniądze do budżetu właśnie wracały. No jakoś dzisiaj podobno mamy rząd uczciwy, rozliczający i nagle pieniędzy nie ma, VAT leci na łeb, na szyję. To kto kradł? No to jednak wydaje mi się, że kradli zdecydowanie tamci, a może teraz gdzieś ktoś kradnie. Na to Natomiast tak, to co zaraz ty mówisz, że to rząd leni w oczach Polaków. Znaczy badania, wszelkie badania, gdzie ludzie pytają o stosunek, są pytani o stosunek do rządu, oceny tego rządu, są dramatyczne dla tej ekipy. Znaczy rok temu rząd Morawieckiego miał zdecydowanie lepsze notowania niż ma obecnie rząd Tuska. Znaczy to... Ja widziałem wiele rządów, widziałem wiele tego typu cykli, tak? Znaczy może Tusk tu rzeczywiście no, już po prostu sięgnie po terror, bo to gdzieś tam na końcu jest to, ale proszę państwa, no, jemu się wydaje, że taka zabawa z kontrasygnatą, że to jest bezkosztowe? Że można się śmiać z własnych obietnic wyborczych? No pewnie miesiąc po wyborach można się śmiać, pół roku można się śmiać, ale czy rok, czy dwa? A co będzie, jak w Polsce coś stanie niedobrego, nie daj Boże? Takie rzeczy, jak na przykład by wzrosło bezrobocie. Ja nie życzę tego Polsce, ale różnie bywa. Jakby przypłynął jakiś czarny łabędź, tak jak COVID, czy jakaś zła informacja. Zawsze w takich sytuacjach ludzie sobie przypominają, że co robił rząd wcześniej. I to wtedy uderzy, to wtedy się odbije. Znaczy Tusk się zachowuje i w tym sensie to jest naprawdę jakby zwariowanie, bo no jest politykiem, który uważa, że no nie ma piekła, no nie ma kary, nie ma nagrody, że jakby czyny nie mają i słowa nie mają swoich konsekwencji. Że można wszystko, no, że można powiedzieć, że będzie po 5,19 i powiedzieć potem Polakom, ale czego wy ode mnie chcecie? Że można obiecać akademiki po złotówce i 100 różnych takich rzeczy, a i więcej, po prostu prawda, przepięknych, cudownych i potem powiedzieć Polakom, wiecie, właściwie to był taki żart. No dobrze, no może dzisiaj Polacy rzeczywiście no dobrze, tak się przyglądają.
Obietnice ekonomiczne to był żart, zresztą dzisiaj okazało się, że nie będzie drugiej waloryzacji emerytur, chociaż inflacja w ostatnich miesiącach znowu rośnie. No, to już nie są poziomy z kryzysu wojennego, ale jest ponad 5%. Obietnica rządu była, jeżeli się podniesie inflacja ponad ten poziom 5%, będzie druga waloryzacja emerytur. Wczoraj rząd podjął decyzję, że mimo tego, że inflacja jest wyższa, emerytury waloryzowane po raz drugi nie będą.
Gdzie są pieniądze, panie redaktorze? No, gdzie są pieniądze?
Ale logika, jeżeli gospodarczo rząd no, nie dowozi, i to jest dość powszechne zdanie, że obietnice są nierealizowane, a wzmaga się walkę z opozycją i to już mówiąc wprost, premier przyznaje, że działaniami pozaprawnymi, to dokąd, czy gdzie Donald Tusk chce dojść? Czy jak on, czy to widzimy jakąś logikę, plan polityczny, gdzie gdzieś Donald Tusk dochodzi do jakiegoś celu, że coś mu się udaje i że to przyniesie mu efekt polityczny. Jaka jest logika tych działań?
Ja myślę, że on chce bardzo zostać prezydentem, a zostać prezydentem i tak naprawdę pilnować też interesów mocodawców, którzy go tutaj bardzo mocno wspierali w tej drodze do władzy. Może tylko jeżeli zniszczy Prawo i Sprawiedliwość. Albo je tak osłabi, że nie będzie, czyli de facto jedyną realną siłę opozycyjną. Albo je tak osłabi, że nie będzie ona w stanie normalnie funkcjonować i działać. To jest celem tak naprawdę. I wtedy ma pełnię władzy. Znaczy celem jest monopartia. I oczywiście teoretycznie inne partie istniejące, no na Białorusi też istnieją, w Rosji jak najbardziej. Teoretycznie inni kandydaci prezydenccy, ale na prezydent do prezydentury, ale też prawda, tacy umowni, może umówieni właśnie z obozem rządzącym. No taki system sobie wyobraża. Znaczy prawdziwą demokrację mają mieć Niemcy, może Francuzi, Anglicy, natomiast my jesteśmy jakimś wschodnim ludem, który ma tu się zadowolić jakimś takim właśnie, jakąś namiastką, jakąś kopią, jakąś żałosną dekoracją, prawda, udającą demokrację. To i przywrócenie postkomunizmu. No postkomunizmu, który dawał nielicznym bardzo wielkie przywileje, a bardzo wielu Polaków wypychał na emigrację, bardzo wielu Polaków wpychał w biedę, w nędzę. No, to, no ci ludzie nie mają jakiejś refleksji. No, ja przypomnę, że tak w sferze faktów, to jak ktoś na przykład patrzy na dane, no to siedzą w Organizacji Narodów Zjednoczonych i mówią halo, no słuchajcie, jest jakiś genialny pomysł na wyjście z biedy, na wyjście z nędzy dzieci. No w Polsce to zrobiły rządy. Czyje to były rządy? Szydło, tak? Kaczyński. Oni wyprowadzili Polskę z biedy. No i pogadajmy, dlaczego to się udało. No, obiektywnie były rządy Prawa i Sprawiedliwości, mimo pewnie zawsze jak błędów, słabości ludzkich i tak dalej, były bardzo dobre dla Polski. Ale to nie o to chodzi. No, chodzi o to, żeby wrócił system postkomunistyczny, który jest z kolei nieefektywny gospodarczo, prawda? On przy całym takiej propagandzie rozwoju, postępu, sukcesu, no jest po prostu śmieszny, archaiczny. Rządzą kliki, rządzą koterie, nie ma żadnej, prawda, polityki gospodarczej, nie ma żadnej polityki państwowej i to się tak po prostu wszystko toczy jako taki teren zamieszkany przez Polaków z jakimiś dekoracjami. opcjami, a inni sobie tutaj rozdają karty i biorą co chcą. No to ma wrócić, no to ma wrócić. I Tusk ma być jako prezydent strażnikiem tego systemu, ale żeby to się dokonało, w mojej ocenie musi być zniszczone Prawo i Sprawiedliwość. Ale nie zniszczyli Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy fakt, że Prawo i Sprawiedliwość, co mało kto zauważył, spłaciło kredyt. Był bardzo ważnym momentem. To był moment, w którym można było powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość przetrwało. A nie musiało tak być.
I to też jest to chyba jednak jeden z najistotniejszych elementów ostatnich 9 miesięcy, że rzeczywiście największa...
A Trump niestety debatę w mojej ocenie przegrał.
Właśnie, bo zapowiedziałem, że będzie temat Trumpa. Prawo i Sprawiedliwość 9 miesięcy ustało. Donald Trump debatę przegrał. Przegrana debata oznacza także przegraną w wyborach. O tym jeszcze będziemy rozmawiać.
No jest niewolnikiem własnych emocji. To jest zawsze w polityce złe. No nie można. No wszyscy wiedzą, jego doradcy, on wie, jakie są jego słabości. Wszyscy wiedzą, jakie są obawy wyborców. I nie ma żadnej pracy nad tym, żeby te elementy wyeliminować. No to naprawdę za taką nonszalancję kara bywa straszna. Szkoda, bo miał wielką szansę, bo z panią Harris powinien był wygrać zdecydowanie. I tak jak z Bidenem się pilnował, kontrolował, nie padły żadne słowa, które można cytować jako ekstremistyczne. Tak dzisiaj mam wrażenie, że sobie pofolgował czy w nocy. No szkoda, ale niektórzy analitycy piszą, że to nie musi rozstrzygać wyborów, że jednak te czynniki ekonomiczne, niezadowolenia z Bidena, że one mogą być tutaj rozstrzygające. Zobaczymy.
Michał Karnowski, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce, Telewizja w Polsce 24. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.
Miłego dnia w Polsce demokracji walczącej. Przetrzymaliśmy demokrację ludową, to i może demokrację walczącą przetrzymamy. A propos mediów, zanim kolejny gość, bo będziemy o ekonomii rozmawiać za chwilę w Poranku w Net, to i ekonomicznie, i medialnie Michał Karnowski mówił o tym, że następne będą media. Pożyjemy, zobaczymy, chociaż nie wiem, czy to na pewno będzie miły obraz, ale chodzi o media, to Radio Wnet istnieje dzięki patronom, o tym już dzisiaj mówiłem. Nie mamy bloków reklamowych i pewnie mieć, a nawet prawie na pewno mieć nie będziemy. Jedyna forma utrzymywania się Radia Wnet to jest to, że są słuchacze, wierni słuchacze, którzy czerpią informacje, wiedzę, komentarze, ale też przyjemność z audycji muzycznych, z audycji kulturalnych, dzięki temu, że jest Radio Wnet i tylko dzięki tej wierności i ofiarności słuchaczy możemy funkcjonować. Szczególnie ciężkie są te stałe koszty, koncesja, nadajniki, obsługa, to wszystko jest rzecz kosztowna i chyba taka też jest kalkulacja, że nie trzeba będzie czasami policjanta czy prokuratora, neoprokuratora, wystarczy nacisk ekonomiczny, odłączenie od rynku reklam, utrzymanie tego, żeby ten rynek reklam był odpowiednio wycyzelowany i wtedy, kiedy taki będzie, to nie będzie też mediów inaczej myślących, stąd ten szczególnie silny apel teraz po wakacjach, bo sprawa jest niemalże gardłowa. Jeżeli Radio Wnet ma nadawać, to właśnie tylko w oparciu o radiosłuchaczy. No państwa, no to ilu z państwa wejdzie na stronę patronite.pl/radiownet i podejmie tą decyzję, żeby patronem zostać. Tę decyzję się przebrnie przez procedurę na Patronite. Ona jest dość prosta. Być może tam jakoś mogą być kłopoty, można się poradzić, dopytać, jak to wykonać i zostać patronem. Potrzebujemy, żeby 2% naszych stałych słuchaczy było patronami. Jeżeli to się uda, to los radia będzie zabezpieczony. Stąd zachęcamy, zwłaszcza teraz, może zwłaszcza w czasach demokracji walczącej, warto o media niezależne powalczyć. patronite.pl/radiownet